Chwała naszemu Bogu, bracia i siostry. Niewielu z nas dzisiaj, ale Jezus Chrystus jest obecny między nami. Chwała Mu za to. Tak często wypada, tak zauważyłem ja, że kiedy nie ma tatusia, to przypada właśnie moja kolej usługi. Nie ma tego pasterza, który by sprawdził, czy dobrze mówię. Także bracia starsi, musicie uważać i czujnie słuchać. Gdyby coś będzie nie tak, to proszę was, byście też powiedzieli mi o tym. Chciałbym czytać dzisiaj z Księgi Joba, 5 rozdział. Księga Joba, 5 rozdział, od 2 wersetu. Zaprawdę, głupiego zabija jego własny gniew, a prostaka uśmierca zawiść. Sam widziałem, jak głupi zapuścił korzenie, lecz nagle zbutwiała jego siedziba. Jego dzieci są pozbawione pomocy, zostają zdeptane w sądzie, a nie ma obrońcy. Głodny pożera jego żniwo, nawet spośród cierni je wydobywa, a chciwi pożądają jego majątku. Zło bowiem nie wyrasta z prochu, a niedola nie wschodzi z ziemi, bo człowiek rodzi się na niedolę, jak iskry z pożogi, aby wysoko wzlatać. Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożyłbym moją sprawę, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone, który spuszcza deszcz na ziemię, a wody zsyła na pola. Niskich sadza wysoko, a smutnych wznosi na wyżyny szczęścia. Niwecz obraca knowania chytrych, także ręce ich nie wykonują tego, co zamierzają. Usidla mądrych w ich własnej chytrości, także plan przewrotnych szybko upada. We dnie wpadają w ciemność, a w południe macają jak w nocy. Tak wybawia on bezbronnego od miecza ich paszczy, a biedaka z ręki możnego. I wschodzi nadzieja ubogiemu, a niesprawiedliwość zamyka swe usta. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem wszechmocnego. Bo on rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą. Wyzwoli cię z 6 utrapień, a w 7 nie dotknie cię zło. W czasie głodu wybawi cię od śmierci, a na wojnie z mocy miecza. Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie. Ze zniszczenia i głodu śmiać się będziesz, a dzikich zwierząt nie będziesz się bał, bo z kamieniem polnym jesteś sprzymierzony, a dzikie zwierzęta żyć będą z tobą w pokoju. Tak poznasz, że twój namiot jest spokojny, a gdy sprawdzisz swe mieszkanie, nie znajdziesz braku. Poznasz też, że mnoży się twoje potomstwo i że twoje latorośle będą niby ziele ziemi. W starości zejdziesz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie. Do tego może miejsce. Taki bardzo, bardzo wspaniały fragment, mówiący nie tylko o tych obietnicach, względem tych osób, które ufają Bogu, nie tylko tych, którzy zwracają się do Boga i Bogu przedkładają swoje sprawy, jest tu wiele tych obietnic napisanych, ale też Pan mówi przez to słowo, jak postępuje z głupcem, jak postępuje z człowiekiem zawistnym, jak z chytrymi. Tak może jeszcze prześledźmy te wersety, bo takie naprawdę ciekawe są. Może 12 werset. Wniwecz obraca knowania chytrych. Człowiek chytry, przebiegły, kiedy coś zaplanuje sobie i chce do tego zmierzać, i zaplanuje jakąś sprawę i zmierza do tego w ten sposób, aby ta druga osoba, która do której ten zamiar jest, jakiś plan, może, aby się nie dowiedziała, nie wyprzedziła jego myśli. Po prostu chce przebiec jego myśli i zanim tamten się zorientuje, on wykorzysta całą sytuację. Ale Pan, jak widzimy w 12, wniwecz obraca knowania chytrych, także ręce ich nie wykonują tego, co zamierzyli. Taki jest Pan. Usidla mądrych w ich własnej chytrości, także plan przewrotnych szybko upada. Tutaj jeszcze w 17 wersecie. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga. Jak to zrozumieć, kiedy Bóg daje doświadczenie, Bóg karci nas za nasze przewinienia. Czy wtedy można być człowiekiem szczęśliwym? Jest tutaj odnośnik do listu Jakuba. Ja może przeczytam, bo tak bardzo rozjaśnia ten cały ten werset. List świętego Jakuba, 1 rozdział, 12 werset. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. I możemy być szczęśliwi, kiedy Bóg nas zmaga, bo wiemy, że Bóg chce nas wychować, Bóg chce nas przygotować na to królowanie z Nim wieczne, na to przyjście Jezusa Chrystusa. I kiedy przychodzi Boża kara na nas, na nasze przewinienia, powinniśmy być szczęśliwi i wytrwać w tej próbie, bo to, co nam przyświeca, jest naprawdę wspaniałe. Boże Królestwo. I jeszcze taki werset. Tydzień temu czytaliśmy i było wiele usługiwane na temat sprawiedliwości, na temat sądu, na temat niesprawiedliwości też w tym ziemskim sądzie. I 16 werset mówi: wschodzi nadzieja ubogiemu, a niesprawiedliwość zamyka swe usta. Tak myśląc właśnie w tym świecie, ile jest niesprawiedliwości, ona dzisiaj bardzo szeroko otwiera swoje usta. Ludzie bardzo szeroko otwierają usta niesprawiedliwości. Ale przed Bogiem niesprawiedliwość zamyka swoje usta i nie ma nic do powiedzenia, bo Bóg jest święty i sprawiedliwy. Chwała Mu za to, niech będzie. 18 werset, bo On rani, lecz i opatruje. Uderza, lecz Jego ręce leczą. Wyzwoli Cię z 6 utrapień. No, ale w 7 sobie musisz sam poradzić. Nie, tak nie jest napisane. Jeżeli spolegasz na Panu, to On Cię z 6 utrapień wyzwoli, a w 7 i 8, myślę, i dalej jeszcze będzie z Tobą i będzie Cię wyzwalał. Chwała Mu za to, niech będzie. Dlatego tak jak pisze tutaj, zwracajmy się do Boga i Bogu przedkładajmy nasze sprawy, to co nas trapi, to co nas może czasami nęci, nie wiem. Przed Boga przedkładajmy i w naszych modlitwach też, w tej modlitwie, którą będziemy mieli teraz. Amen.
Chwała Panu Bogu. Ja może rozpocznę tymi słowami, które już były czytane przez Adama. Dlatego, że troszeczkę ten czytany przez niego fragment ułatwi mi przejście do tematu, który dzisiaj chciałbym poruszyć. Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożył moją sprawę. Warto zapamiętać te słowa na co dzień. Wziąć je sobie do serca i stosować w życiu. Przedłożyć Bogu swoje sprawy. W przeciwnym wypadku, jeśli nie przedłożymy Bogu swoich spraw, cokolwiek uczynimy, będzie niedobre. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 19. Możemy czytać o mężu Bożym. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział. O mężu Bożym, który czynił wielkie rzeczy. Ale zaniedbał tej jednej. Jeden raz. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział. A może jeszcze wiersz wcześniej. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Wielką rzecz uczynił Eliasz. I ogarnięty był mocą Pana. A jednak kiedy otrzymał poselstwo od Izabel, przestraszył się. Dziwne. Dziwne to się wydaje, biorąc pod uwagę, jak Bóg mu pobłogosławił. A on nagle wystraszył się człowieka i uciekł. Mógł po tym, co uczynił, popaść w pychę i próbować stawić czoła królowej Izabel. To taka druga skrajność, też niedobra. Jak już powiedziałem wcześniej, cokolwiek zrobimy, nie przedłożywszy swojej sprawy Bogu, będzie złe. Ten strach i ucieczka nie były dobre. Nie przedłożył Eliasz swojej sprawy Bogu. Dobrze też, że nie popadł w pychę i sam z siebie nie próbował stawić temu czoła. Dlatego zapamiętajmy te słowa, które czytaliśmy, jak mówił Job: lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożył moją sprawę. Bóg czyni wielkie rzeczy i najlepsze dla nas. I cokolwiek byśmy zrobili, nawet to samo, według swojej mądrości, a po przedłużeniu sprawy Bogu i wiedząc, jaka jest wola Boża, lepsze będą owoce w naszym życiu. Więc Bóg musiał przyjść do Eliasza, kiedy on do niego nie przyszedł. Ale my nie możemy liczyć zawsze, że Bóg do nas przyjdzie, kiedy my będziemy uciekać. Bóg będzie czekał na nas, będzie pukał do naszych serc. Ale Eliasz zasłużył na to, żeby Bóg do niego przyszedł. Może był już zbyt zmęczony, może był zbyt wypalony tym, co czynił wcześniej. Otrzymał więc Eliasz wskazówki od Pana, co ma czynić dalej. Kazał w 15 wierszu tego 19 rozdziału, czytam dalej: a Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. 19 wiersz. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc do niego i, wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Eliasz był już znany w całym Izraelu po tym, co uczynił, po tych latach jego modlitw, żeby nie było deszczu, żeby był deszcz. Więc kiedy na Elizeusza zarzucił swój płaszcz, nie było pytań: kim jesteś, co czynisz? Było wiadomo, kto to i co czyni. Ja bym chciał, bardzo, bardzo znana historia i czytana po raz kolejny raz, i czasami mam wyrzuty sumienia, że nie czytam historii, których nie znacie z Biblii, ale mnie bardzo dotknął jeden wiersz, 21, i na tym chciałbym się troszeczkę skupić, bo Z tego zachowania Elizeusza możemy się nauczyć wiele rzeczy. Jak odchodzić, jak porzucać, jak zrywać. Można porzucać i zrywać wiele ludzi, wiele rzeczy, wiele spraw, ale nas, jako tych, którzy żyją dla Pana, chcą żyć dla Pana, możemy mówić o porzucaniu świata lub porzucaniu grzechu. A najlepiej, jeśli będziemy mówili o porzucaniu tych dwóch rzeczy. Ale jest to sztuka. Porzucić świat. Porzucić grzech. O ile z porzucaniem grzechu jest łatwo, bo z grzechem należy zerwać najlepiej od razu i nie wracać do niego. O tyle porzucić świat należy to czynić z miłością. Z miłością, ale i skutecznie. W tych kilku słowach, bo to i 20 werset, 21, pożegnanie z rodzicami, to się wydaje naturalne. Ale ten 21. Kiedy pożegnał się z rodzicami, wrócił więc do niego, wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Nie trwało to 5 minut. Może nam się wydawać dziś, że wszystko się dzieje szybko, ale wtedy czas biegł wolniej. Pewne sprawy można było, które my dziś załatwiamy SMS-em, żegnam, spadam, mogły trwać dzień, dwa, trzy. Zabicie wołów? Myślę, że jeszcze wcześniej, kiedy poszedł do rodziców i wrócił, to też nie trwało 5 minut. Nie wiemy, jak daleko miał do domu, ale poszedł też pewnie nie tylko przytulił, ucałował, ale porozmawiał. Może otrzymał błogosławieństwo od ojca, od matki. Pożegnał się, wrócił do Eliasza, a tu jeszcze zarżnął parę wołów. Też zajmuje to czasu, zabicie, oprawienie, ugotowanie czy upieczenie. Później konsumpcja, też na pewno nie na stojąco, nie był to bar szybkiej obsługi, więc pewnie siedzieli i rozmawiali ze sobą. Więc umiał Elizeusz porzucić swoje poprzednie życie. Można powiedzieć z fasonem albo po prostu z kulturą jakąś. Z szacunkiem do ludzi, z którymi żył, pracował. To zabicie wołów i spalenie uprzęży świadczy też o tym, że on odchodził definitywnie, że on nie planował, że kiedyś wróci. Nie powiedział, zaopiekujcie się moimi wołami, bo kiedyś tu wrócę do was. Wiedział, że to Bóg go powołuje w służbę i ta służba dla Boga nigdy się nie kończy. Nie powinna się kończyć. Nie powinno być odwrotu pożegnania z Bogiem i wrócenie do tego, co się zostawiło. Tak jak Elizeusz uczynił, tak my powinniśmy czynić. Definitywnie, ale w jakiś taki sposób ludzki zerwać te więzy z tym światem. Ale czy nie jest tak, że my czynimy odwrotnie? Tu właśnie ze światem zrywamy głośno i nagle, żeby wszyscy widzieli, że już jesteśmy inni, że jesteśmy wierzący, a z grzechem tak delikatnie, łagodnie może zostawiając sobie trochę. Mamy zrywać z grzechem, mamy porzucić świat. Ale zrywanie z grzechem ma być gwałtowne, i bezpowrotne, a pożegnanie ze światem także bezpowrotne, ale pamiętajmy, że pozostawiamy ludzi, zrywamy relacje z ludźmi lub zmieniamy je. I mamy to robić w duchu łagodności, z miłością, abyśmy byli postrzegani nawet przez ten świat jako ci, którzy umieją żyć w tym świecie. Żeby widzieli, że my już płyniemy pod prąd, ale nie ranimy tych, którzy płyną jeszcze z prądem. Niech da nam Bóg mądrość zrywania ze światem, odchodzenia od świata. Jeśli jeszcze nie zarżnęliśmy swoich wołów, jeśli mamy jeszcze gdzieś schowaną uprząż, zróbmy to ognisko i pójdźmy z Eliaszem. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Po usłudze Adama należało zrobić jedną korektę, ale zrobił to już Mariusz. Mianowicie należało obniżyć troszeczkę mikrofon. Poza tym możemy na to wszystko powiedzieć amen. Wierzę też, że nasze serca są przygotowane na zasiew Bożego Słowa. Bóg chce dzisiaj siać obficie w naszych sercach. I nie jest z pewnością tak, że wyrywamy pewien czas, godzinę, dwie na społeczność z Bogiem, tylko już od pewnego czasu się przygotowujemy, wczoraj, przedwczoraj, już z takim nastawieniem na to nabożeństwo. I to jest potrzebne, bo wyobraźmy sobie na przykład rolnika, który wychodzi na pole nieprzygotowane, jakieś ściernisko, twardy grunt, rozsiewa ziarno. Czy może się wtedy spodziewać plonu? Oczywiście, że nie może się spodziewać i na pewno tego plonu nie będzie, ale jeśli przygotuje odpowiednio glebę, to wtedy może liczyć, że ten plon będzie naprawdę bardzo obfity. Czego chcesz od nas, Panie? Śpiewaliśmy w tej pieśni. To, czego Bóg od nas oczekuje, jest zapisane w Piśmie Świętym, w Bożym Słowie. On zna to, z czym przychodzimy. Ja dziękuję Bogu, jestem wdzięczny Bogu też, że tutaj w zborze, w którym jesteśmy, jest taka różnorodność słowa, można powiedzieć. Wydaje mi się, że raczej takie biedne są zbory, gdzie jest tylko jedna usługa, krótka usługa, często 10-minutowa, maksymalnie 15 minut. Tam nie ma tej różnorodności, ale Bóg wie, z czym przychodzimy, bo ktoś może przyjść osłabiony, Bóg go wzmocni. Ktoś może przyjść zasmucony, Bóg go pocieszy. Ktoś, kto potrzebuje na przykład pochwały, może nie potrzebuje, ale jeśli ktoś zasługuje na pochwałę, zostanie pochwalony. Jeśli ktoś potrzebuje napomnienia, to napomnienie otrzyma. I to jest naprawdę dobre, bo Bóg wie i zna nas, wie, z czym przychodzimy tutaj na to miejsce. Żeby była pochwała, to wcześniej musi być też i napomnienie. Myślę, że największą satysfakcją dla rodziców, którzy wychowują swoje dzieci, jest to, gdy one dorosną już, mogą je po prostu pochwalić. Mogą powiedzieć, że ten trud, który wcześniej włożyli w wychowanie, nie poszedł na marne. Ale żeby przyszła ta pochwała, to wcześniej też musi być wiele napomnień, czasami musi być dużo takich mocnych, ostrych, gorzkich słów, ale później jest pochwała i jest naprawdę wielka radość. I podobnie jest w życiu duchowym. Też potrzebujemy wielu napomnień, aby była ta pochwała. Dzisiaj chciałbym przeczytać Słowo Boże, które zapisane jest w Księdze Prorockiej, ale nowotestamentowej Księdze Prorockiej. Otwórzmy sobie Księgę Objawienia. Ostatnia księga. Księga Objawienia i przeczytamy jeden z listów, trzeci rozdział, 6 pierwszych wersetów. A do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Takie słowa tutaj przeczytaliśmy. Oczywiście, kiedy przygotowywałem się też do tej usługi, pomyślałem sobie może, że lepiej byłoby przeczytać inny list, może do zboru w Smyrnie, może do zboru w Filadelfii. Tam praktycznie nie ma żadnych napomnień, nie ma żadnych nagan. Są tylko same pochwały. Tu w tym widzimy, są pochwały, ale też są upomnienia w tym liście. Często czytamy z Księgi Objawienia. Jest to taka księga, jak nam mówi pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Kiedy czytamy tutaj ten pierwszy rozdział, to widzimy, że Pan Jezus objawił się jedynemu wówczas żyjącemu apostołowi Janowi na wyspie Patmos i podyktował mu po prostu listy do tych siedmiu zborów. Kazał napisać to wszystko, co mu powiedział. Kazał to przekazać jakby, taki przekaz. I podyktował mu te listy do zborów w Efezie, w Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I te listy były takimi, można powiedzieć, bardzo osobistymi listami Pana Jezusa do swojego Kościoła, do tych zborów. I w tych listach zostały tak w dobry sposób określone stany duchowe tych zborów. W jakim stanie te zbory się znajdowały? Konkretne jakieś rady, konkretne takie ostrzeżenia. I one miały naprawdę wielkie znaczenie. Ale te listy są jakby zwróceniem się Pana Jezusa do społeczności, do ludzi wierzących wszystkich czasów, nie tylko w tamtych czasach, kiedy one były dyktowane, kiedy były pisane. Liczba 7 oznacza taką pełnię Bożej doskonałości. Tam jak Mariusz czytał, to też było, że Pan powiedział, że zachowa resztkę z Izraela, 7000 jako resztkę z Izraela, tych, którzy nie pokłonili się Baalowi, tych, którzy nie całowali jego podobizny, 7000. Liczba 7, liczba Bożej doskonałości. Do 7 zborów zostały te listy przekazane. Ale tylko tak, jak już wcześniej wspomniałem, dwa z nich zostały pochwalone. Zbór w Smyrnie i zbór w Filadelfii. Tylko te dwa. Pozostałe 5 to przeplatały się tam napomnienia z pochwałami. Tylko te dwa. I bardzo niepokojąco brzmią tutaj te słowa, które czytaliśmy. Drugi werset. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Bądź czujny i utwierdź to, co pozostało. Dobrze jest, bracia i siostry, wsłuchać się w taki właściwy sposób w te słowa. Wsłuchać się, zatrzymać się przez chwilę też w tym biegu życia, w którym się znajdujemy. Wziąć te słowa do siebie. Pan Jezus dzisiaj chce rozmawiać ze swoim zborem. Chce rozmawiać z każdym z nas osobno, z każdym z nas indywidualnie. I nie ma to być jakaś taka zwyczajna, towarzyska pogawędka, tak jak czasami spotykamy się ze znajomymi, rozmawiamy o pracy, na przykład o rodzinie, o innych rzeczach. To nie ma być taka rozmowa. Pan Jezus chce nas zapraszać też i zaprasza nas na taką bardzo poważną rozmowę, poważną dlatego, że ona dotyczy naszego zbawienia, naszej przyszłości, to, gdzie spędzimy wieczność. To są bardzo ważne sprawy, tylko czy tak naprawdę, bracia i siostry, jesteśmy gotowi na to, aby rozmawiać z Panem, aby przyjąć te wszystkie słowa, które On chce dzisiaj nam powiedzieć. Czy jesteśmy gotowi, czy chcemy być tak zupełnie do końca też szczerzy, otworzyć nasze serca przed Panem, wylać te serca przed Nim. Pan Jezus mówi nam, że ma wiele zastrzeżeń do tego zboru, dlatego że jest bliski śmierci, jego uczynki są niedoskonałe przed Bogiem. Nie wiesz, o której godzinie cię zaskoczę swoim przyjściem, mówi Pan Jezus. Upamiętaj się, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Takie, można powiedzieć, ostre, gorzkie, bardzo bolesne czasami twarde słowa, jeśli oczywiście do siebie je odniesiemy, bo możemy powiedzieć, że te słowa nas zupełnie nie dotyczą, że może kogoś innego, ale nie nas, ale jeśli odniesiemy je do siebie, to wtedy cały ten grunt, cała ta budowla, której Pan Jezus jest fundamentem, zaczyna się po prostu chwiać. Widać takie rysy, spękania, za chwilę wszystko może runąć. Czasami widzimy takie budynki, takie domy, które są popękane, pospinane, są takimi ankrami, takimi klamrami są pospinane. Jeszcze się trzymają, ale to tylko kwestia czasu, kiedy ludzie, którzy tam mieszkają, zostaną wykwaterowani, a to wszystko pójdzie w ruinę, to wszystko się zawali. Wszystko się chwieje, ale to czy rzeczywiście, bracia i siostry, do nas się to odnosi? Czy Chrystus ma na myśli nas, kiedy wypowiada te gorzkie słowa, które tutaj czytaliśmy? Jacy my jesteśmy? Jaki jest nasz zbór? Jak inni nas postrzegają, można było zapytać. Oczywiście to, że jestem na przykład w dobrym zborze, w takim zdrowym zborze, nie oznacza, że automatycznie po prostu zostanę zbawiony, zostanę przyłączony, będę cieszył się wieczną szczęśliwością. To tak nie jest, bo zbór to nie jest taka, można powiedzieć, zbiorowa, grupowa indywidualność. W wojsku na przykład było tak, że jeśli gdzieś tam w plutonie jeden zawinił, to cały pluton został ukarany za to. Zbór to nie jest drużyna. Tu ostatnio też było świadectwo na temat takiej indywidualnej odpowiedzialności w zborze. Nie jest drużyną, wyobraźmy sobie drużynę sportową, jest 11 zawodników i 9 gra bardzo dobrze, a 2 tak gra słabiutko. I wygrywają, odnoszą zwycięstwo i wszyscy się cieszą, nawet tych 2, którzy grali słabiutko, oni po prostu też są zwycięzcami, chociaż nie przykładali się odpowiednio, ale zwyciężyli, otrzymali jakieś tam puchary, nagrody i tak dalej, ale w zborze czegoś takiego nie ma. W zborze jest indywidualna odpowiedzialność. Człowiek oczywiście znajdzie bardzo dużo rzeczy na swoje usprawiedliwienie, powie, że to życie jest ciężkie. Chciałby człowiek, aby te słowa, które tutaj czytaliśmy, nie dotyczyły jego osobiście. Może kogoś innego, ale nie mnie. No przecież jestem chrześcijaninem, nazywam się chrześcijaninem, mam Biblię, czytam ją często, kiedy jestem na nabożeństwie, czasami czytam również w domu. Człowiek chciałby szukać słów usprawiedliwienia i często, jeśli tak bardzo szuka, to nawet je może znaleźć, nawet je znajduje, ale to są tylko takie sprawy zewnętrzne. Natomiast Pan Jezus, Bóg jest w stanie zajrzeć do wnętrza naszych serc, jest w stanie zobaczyć to wszystko, co się w nich znajduje. Może dostrzec to wszystko, to co człowiekowi nie uda się zauważyć. My patrzymy tylko na zewnętrzne takie sprawy i to możemy zobaczyć, je możemy zauważyć, ale wewnątrz serca nie jesteśmy w stanie wniknąć, wgłębić się tam. Pan Jezus mówi tutaj o uczynkach doskonałych przed Bogiem. Mówi o szatach białych, w których można chodzić i należy chodzić i trzeba chodzić. Nie może być tak, że te szaty są zabrudzone. Czy zdajemy sobie, bracia i siostry, z tego sprawę, że powinniśmy chodzić w tych doskonałych uczynkach przed Bogiem, w białych, czystych, nieskalanych niczym szatach? Oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, moglibyśmy się usprawiedliwiać, moglibyśmy się w jakiś sposób bronić, że przecież to życie jest tak trudne. Czasami przychodzą jakieś takie gorsze dni, przychodzą upadki i wtedy te szaty się brudzą. No możemy powiedzieć, że wtedy możemy przyjść do Chrystusa i wyprać te szaty. Rzeczywiście, możemy przyjść, możemy wyprać, ale najlepiej jest nie brudzić. Wtedy po prostu nie ma potrzeby też prania i powinniśmy dążyć do tego, aby nasze szaty, bracia i siostry, były zawsze, zawsze czyste, śnieżno-białe, nieskalane. Ktoś może zapytać, no przecież w moim życiu nie jest tak najgorzej jeszcze, te wszystkie rzeczy, o których tutaj Pan Jezus mówi, to nie dotyczą mnie, nie jest jeszcze tak zupełnie źle, a więc czego Pan Jezus chce ode mnie, czego się domaga? Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i strzeż tego i upamiętaj się. Pamiętaj, czego się nauczyłeś i tego strzeż. Nie tylko to, że się nauczyłem i mam tą satysfakcję, że już to wiem, to umiem, ale muszę strzec tego, muszę to wprowadzać w życie, muszę to po prostu przekuwać i w czyn. Nie może to pozostać tylko gdzieś w sferze myśli, ale musi być przekute w czyn. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Pamiętamy taką historię, kiedy Elkana i Anna modlili się o dziecko i po wielu modlitwach to dziecko otrzymali, dostali Samuela, ale też złożyli śluby, że kiedy to dziecko troszkę podrośnie, to zostanie przekazane na służbę do Pana. I rzeczywiście tak się stało. Te śluby zostały spełnione, zaprowadzili Samuela do Heliego i on tam był przekazany na tą służbę. I pamiętamy ten pierwszy moment, kiedy Samuel usłyszał takie słowo: Samuelu. I nie wiedział, kto go woła. Poszedł do Heliego. Heli mówi: no ja nie wołałem, idź sam połóż się, nie zawracaj mi tu głowy. I to powtarzało się, ale tam jest powiedziane, że Samuel jeszcze wtedy nie znał Pana, nie znał jego głosu i nie mógł wiedzieć, że to mówi Pan. I powtórzyło się to drugi raz, znowu poszedł do Heliego. Heli, tak jak za pierwszym razem, powiedział: ja tu nic nie słyszałem, idź tam, odpoczywaj, połóż się. Ale kiedy trzeci raz się to powtórzyło, i Samuel poszedł do Heliego, to Heli już wiedział, że to jest głos Boży, że to jest głos Pana. I powiedział mu: jeśli jeszcze raz coś takiego usłyszysz, jeśli jeszcze raz cię zawoła, to powiedz: oto jestem, twój sługa czeka, mów do mnie, Panie. I rzeczywiście tak się stało. Samuel tak powiedział i wtedy Samuelowi zostało przekazane to proroctwo dotyczące Heliego, jego przyszłości. I nie możemy się dziwić, że Samuel nie słyszał głosu Pana, chociaż słyszał głos, ale nie wiedział, że on pochodzi od Pana. Natomiast możemy się dziwić, że Heli nie poznał tego Bożego głosu. Heli, który był kapłanem, on powinien bardzo dobrze znać ten głos, jednak gdzieś zostało to wszystko zagłuszone i nie znał tego. My też czasami, bracia i siostry, mamy taki problem, że nie słyszymy tego Bożego głosu. Może nawet nie zabiegamy, aby Bóg do nas mówił, czy wieczorem, gdy kładziemy się spać, czy rano, gdy wstajemy, prosimy Pana, aby do nas mówił. A jeśli prosimy Go, to czy wsłuchujemy się uważnie w ten Boży głos? Bóg chce do nas mówić każdego dnia poprzez swojego Ducha Świętego, poprzez swoje Słowo, tylko ważne, żeby słyszeć ten głos i wypełniać go. To jest naprawdę bardzo ważne. Czy wsłuchujemy się w ten Boży głos? Bo jeśli mamy z tym problem, to rzeczywiście nie dostrzeżemy wielu rzeczy, które Bóg chce nam powiedzieć. Bóg czegoś od nas wymaga. Bóg chce nas uginać też, aby tą taką, można powiedzieć, bryłę gliny, żeby z tej bryły gliny, tak jak śpiewaliśmy w jednej pieśni, utworzyć takie wspaniałe naczynie do celów szlachetnych. Nie tylko do tych zwykłych, pospolitych, ale do celów szlachetnych. I Bóg jest tym garncarzem, który to czyni. My musimy się tylko ugiąć przed Nim i pozwolić Mu, aby On nas formował każdego dnia, nawet gdy będzie bardzo bolało. To wszystko jednak Bóg sprawia dla nas, aby Bóg współdziałał we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I również w tym przypadku tak jest. Powinniśmy Mu tylko ufać, że Bóg będzie nas prowadził. Każdy zbór, każda społeczność, która nie ma uszu, aby słuchać, to jest naprawdę w takim biednym, pożałowania godnym stanie. Jak to wygląda u nas? Czy ten głos Boży pragniemy słyszeć? Ja wierzę, że tak, że chcemy go słyszeć i wierzymy, że Bóg do nas mówi. My możemy tylko powiedzieć: tak, Panie, jestem, poślij mnie, powiedz mi, co mam zrobić, co mam uczynić, jak mam się zachować w konkretnej sytuacji. To są bardzo ważne pytania, bo czasami przychodzą trudne, czas podejmowania takich trudnych decyzji. Nie wiemy, co uczynić, ale wtedy możemy wołać do Pana i On naprawdę odpowie, nawet w krótkim czasie. Kiedyś czytałem taką historię, do pewnego pastora przyszła taka niewiasta, siostra można powiedzieć, ale miała taki krótki staż w zborze, tam nie wiem, kilka miesięcy chyba. I syn tej siostry zginął w wypadku samochodowym. I ona taka była bardzo rozżalona. Przyszła do tego pastora i mówi: pastorze, powiedz mi, gdzie był Bóg w tym czasie, kiedy ginął mój syn? Gdzie był Bóg w tym czasie, kiedy ginął mój syn? I ten pastor po takiej króciutkiej modlitwie tylko Bóg dał mu taką odpowiedź. Był w tym samym miejscu, gdy jego syn ginął na krzyżu. był dokładnie w tym samym miejscu. To była taka odpowiedź, która naprawdę sprawiła, że ta siostra pogodziła się z tym wszystkim. Pogodziła się i wiedziała, że rzeczywiście był w tym samym miejscu, gdy ginął jego syn na krzyżu na Golgocie. Należy prosić Boga, aby dał odpowiednie słowo też w odpowiednim czasie. I On zawsze to uczyni. Powinniśmy tylko być zdolni do słuchania tego Bożego głosu. Jeśli ktoś nie słucha, jeśli ktoś nie słyszy tego Bożego głosu, to jest naprawdę wielka bieda, wielka nędza, jeśli ktoś nie słyszy. Wtedy taką osobę trzeba ciągle gdzieś popychać, trzeba ciągle ją kierować, trzeba ciągle ją nawet ciągnąć za sobą, bo ona nie będzie wiedziała jak iść, nie będzie wiedziała, w którym kierunku podążać, w którym kierunku zmierzać. Dobrze jest słyszeć ten Boży głos. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Chciejmy dzisiaj jeszcze słuchać jeszcze to słowo, które będziemy rozważać, które będziemy przyjmować do naszych serc. Bóg ma naprawdę bardzo dużo nam do powiedzenia. Jesteśmy wszyscy jednymi członkami. Pan Jezus jest tym ciałem, a my jesteśmy członkami. I musimy po prostu w ten sposób współdziałać, żeby jeden członek nie robił drugiemu członkowi też bólu, żeby nie wyrażał bólu, bo jeśli jednym palcem złapie się mocno za drugi palec, uszczypnę, pociągnę, to wtedy będzie bolało. I podobnie jest właśnie w takim duchowym ciele. Również ten ból często występuje. Dałby Bóg, bracia i siostry, abyśmy na każdy dzień, nie tylko teraz, kiedy tu jesteśmy, ale również kiedy pójdziemy do domów, kiedy pójdziemy do pracy, kiedy pójdziemy do szkół, słyszeli ten Boży głos. Kto ma uszy, niechaj słucha. Bądźmy czujni, utwierdzajmy, co jeszcze pozostało, tak jak tutaj czytaliśmy. Pan Jezus w innym miejscu też mówił o tej pierwszej miłości, o takiej gorącej, świeżej, serdecznej. Ta pierwsza miłość jest bardzo ważna. Ta pierwsza miłość jest gotowa do nawet takich największych poświęceń. Jeśli tej miłości brakuje, to wtedy nie jesteśmy gotowi, aby poświęcać się dla Pana, aby prowadzić takie czyste życie, święte życie, sprawiedliwe życie, takie życie w posłuszeństwie, które Bogu się podoba, w którym On ma upodobanie. Bóg jeszcze cierpliwie czeka w tym czasie, w tych czasach, dlatego że Jego miłość do nas jest bardzo duża. Jego miłość jest wielka i dlatego On cierpliwie czeka, ale też jest mocno zmartwiony, jeśli ta oziębłość tak przybliżyła się do granicy umierania już. Tak jak tu jest napisane, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Pan, któremu służymy, do którego należymy, jest Panem życia i śmierci. Do Niego należy jedno i drugie, ale On chce, abyśmy żyli z Nim tu na ziemi teraz i również w doczesności, w tej wiecznej szczęśliwości, do której nas powołał, do której też nas prowadzi. On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem. Dlatego, bracia i siostry, słuchajmy Jego rady, idźmy drogą, którą On jest sam, drogą, która prowadzi nas do Bożego Królestwa. Niech nam Pan błogosławi, abyśmy wszyscy razem tam się spotkali. Bądźmy posłuszni, trwajmy w wierze i uwielbiajmy Boga za to, czego dla nas dokonał. Amen.
Chwała naszemu Panu. Czuwaj więc, wybrany ludu pański, zbliża się weselny dzień. Tydzień temu chyba w sobotę, tak mi się wydaje, że to była ta data. Nie wiem, być może wy też ją zauważyliście, usłyszeliście, co takiego było? Tak media nagłaśniały to, aż dziw mnie brał, że tak nagłaśniają pewien pastor ze Stanów Zjednoczonych, starszy człowiek, ogłosił już chyba wcześniej, że właśnie w sobotę, to był ktoś tam o godzinie 18, nastąpi koniec świata i oczywiście on to tam przedstawił, jak to ma być. Najpierw byłem zaskoczony, że w ogóle o tym się mówi i to dosyć głośno się mówiło. Jakoś wyczuwałem w tym, nie wiem, tak oczekiwałem czegoś, chyba czegoś oczekiwałem. A później, gdy to już się, to było nagłośnione, chcę zwrócić na taką pewną rzecz uwagę. Było to nagłaśniane, a kiedy to już minęło, to też były komentarze, prawda? Jakie były komentarze, kiedy ten czas minął? Ironiczne. Nie wiem, chyba w dwóch przypadkach, do następnej daty. Nie? Do za rok, prawda? Znowu coś będzie. I tam wymienione były najbliższe daty. Nie przeczytałem ani w internecie, ani nigdzie, żeby ktoś zrobił wywiad na przykład z człowiekiem wierzącym, z pastorem jakimś, który by otworzył na przykład objawienie świętego Jana. To było tylko właśnie na takich, jak to może wyglądać, i tam jakieś inne wróżki. Co to jest? To jest jakby właśnie, tak jak Halinka też powiedziała, ironiczne mówienie, nagłośnienie, nagłaśniamy, bo wiemy, że nic się nie stanie i się nic nie stało i teraz mów sobie o końcu świata, prawda? Wyznaczaj następny termin końca świata. W ogóle mów cokolwiek na temat końca świata. W 2012, nie wiem, czy w tym roku jeszcze jakaś data jest, być może ktoś znowu, ale to media podłapują, prawda? To biorą i robią z tego właśnie taką ironię. Ośmieszają to. To jest takie właśnie działanie, diabelskie działanie, aby ośmieszyć w ogóle cokolwiek, że coś takiego przyjdzie. Ale Sławek czytał, pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Bóg zaskoczy świat. Zaskoczy tych wszystkich, którzy dzisiaj ironicznie do tego podchodzą. Ci, którzy się z tego naśmiewają i to właśnie oni będą drżeć. Przyjdzie taki czas, że być może nie będą mogli nic już komentować, bo będą tak przerażeni, tak wystraszeni, jak kiedyś Straż Rzymska, przyboczna chyba straż, bo nie, chyba nie proterianie, bo proterianie byli w Rzymie przy cesarzu, ale kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, stali jak martwi, tak mówi Słowo Boże. Tacy waleczni, uzbrojeni, wojownicy rzymscy byli jak martwi, zdrętwieli. I dzisiaj możemy widzieć tych, którzy są wielcy, którzy się niczego nie boją, ze wszystkiego kpią, przede wszystkim ze Słowa Bożego, ale przyjdzie taki czas, że będą jak martwi. Będą błagali góry i góry, pagórki, padnijcie na nas. Nie wiem, jak my się do tego odnosimy, jak odnosicie się do tych rzeczy, kiedy je słyszycie, ale warto jest właśnie zauważyć taką jedną rzecz. Jest to ironia, jest to nagłaśniane, ale nic więcej, co by było z Biblii, nie jest podawane. To, co jest prawdą, nie było nic, tylko ironia. Oczywiście tak, czekamy, zobaczymy, i nagłośnienie tego, prawda? Żeby później to ośmieszyć. My nie znamy dnia ani godziny i nikt z nas nie wyznacza, że to jutro, czy pojutrze, czy za rok, czy za 10 lat. Ale wiemy, że ten czas naprawdę się zbliża i to jest czas ostateczny, bo wszelkie znaki na niebie i na ziemi mówią, bo o tym mówił Pan Jezus. Wrócę później tam do tych słów, które czytał i Mariusz, i Jadaś, ale chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli dzisiaj. Krzysiu ostatnio mówił o pasterzu, tak, znaczy się o... Chciałbym dzisiaj przeczytać o owczarni. 10 rozdział Ewangelii Jana, jest to tylko w Ewangelii Jana opisane o owczarni, o dobrym pasterzu. Ja tylko o owczarni dzisiaj chcę przeczytać. 10 rozdział Ewangelii Jana. I od 1 wersetu do 6. Zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, to jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi i jest pasterzem owiec, temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie rozumieli tego, co im mówił. Pan Jezus mówi o owczarni, o owcach. W Izraelu było wiele pastwisk, wiele stad owiec. To byli pasterze. Przede wszystkim Izraelici, Żydzi trudnili się hodowlą owiec. To byli przede wszystkim pasterze. I dlatego Pan Jezus na tym przykładzie, który im był bardzo bliski i znany, powiedział, jak wygląda owczarnia. Ja co miesiąc mam tą możliwość być w owczarni. Wiecie, i jutro też będę, akurat w koniec, Halinka wie, gdzie będę. I bardzo lubię tam jeździć. Czasami inne omijamy, dzwonimy, nie chcąc, a tam zawsze chcę jechać. I chodzę tam, niezbyt pachnie, ale bardzo lubię wśród tych owieczek chodzić. Tam takie małżeństwo pracuje, oni się opiekują tymi owcami, a podpytuję ich, jak one się zachowują. Sam też dotykam, chcę trochę tak jak wzbogacam swoją wiedzę na temat owiec. Kiedy wchodziłem nieraz sam, bo nieraz ich nie było, wchodziłem sam do tej owczarni, bo to jest jedna wielka owczarnia. Kiedy wchodziłem sam, owieczki były zaniepokojone. Od razu uszy nastawiały i tylko wchodziłem, nawet się nie odzywałem. Już były zaniepokojone. Kiedy wchodziłem jednym z nich, albo z tą panią, albo z tym panem, te owieczki inaczej się zachowywały. Kiedy ona czy on odzywał się, owieczki się zbliżały. Małe owce, które tylko się urodziły i ona mówi, że musiała dokarmiać, to powiem wam, chodziły bardziej wiernie chodziły niż piesek przy nodze. Dosłownie non-stop. Ona szła do domu, kiedy to one odprowadzały ją do bramy. Brama, oczywiście ona nie mogła z nimi dalej iść. A kiedy szła i usłyszały tylko ten głos, te najmniejsze owieczki pędzą, zostawiają swoje matki i biegły do niej, dlatego że ona ich tam musiała niektóre dokarmiać. Owce znają głos pasterza. I to jest prawdą. Owca zna głos pasterza. Dwa razy chyba miałem możliwość też, jak byłem w górach, widzieć, jak pasterz idzie z owcami i rzeczywiście on idzie przodem, a owieczki idą za nim. Nie musi, nie wiem, to jest normalne. Pasterz idzie, nie wiem, czy to Baca, czy to Juchas, on idzie, a owce idą za nim. Kiedy spotkają się, to owieczki się wymieszają. Kiedy spotka się jeden Juchas ze swoją trzodą, drugi ze swoją, ale kiedy się rozchodzą, on krzyknie, i każda idzie za swoim pasterzem. Owce znają głos swojego pasterza. Nie ma owiec, które by nie znały głosu swojego pasterza. Nie ma owiec. Owca zna głos swojego pasterza. Owca słucha głosu swojego pasterza. Jeżeli nie słucha, to nie jest to owca. To nie jest w owczarni. Tak Pan Jezus powiedział. Po imieniu woła je i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają głos jego. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Owca idzie za pasterzem. Owca słucha się pasterza. Chcę to tak mocno zaakcentować, bo często jest tak właśnie, jesteś owcą, jesteś człowiekiem wierzącym? Tak, jestem. Chodzisz do zboru? Tak, chodzę. No i jestem chrześcijaninem. Czy tak? Czy to już jest sprawa załatwiona, że jestem człowiekiem wierzącym, że jestem dzieckiem Bożym? Czy jesteś w tej owczarni czy jesteś w tej owczarni? Czy słuchasz głosu swojego pasterza? Czy słuchasz, ja nie chcę już odnosić to do pastora, chociaż możemy, to jest nasz pasterz też. Tak to Bóg ustanowił, tak Jezus ustanowił. Jest jednych nauczycielami, drugich pasterzami i tak dalej, i tak dalej. To jest Boży plan, to Bóg to uczynił, to nie my. Czy słuchasz? Jeżeli nie słuchasz, jeżeli buntujesz się, to nie jesteś z tej owczarni. To nie jesteś z Bożej owczarni, bo nie słuchasz głosu pasterza, bo nie słuchasz Słowa Bożego. Bo nie słuchasz Słowa Bożego. Ja poradziłbym się, to Adaś czytał, Mariusz to podkreślał. Ja raczej przedłożyłbym tą sprawę Bogu. Każdą sprawę przedłożyłbym Bogu. I teraz każda owca, powiem, nic, wracając do tych fizycznych owieczek, ona nic nie zrobi bez pasterza. Pasterz ją idzie i ona idzie ślepo za swoim pasterzem. Gdzie pasterz ją zaprowadzi, tam ona pójdzie. Nie jest tak, że pasterz tam, a owieczki sobie idą w drugą stronę. Nie, owce idą, bo wiedzą, że pasterz zaprowadzi ich tam, gdzie będzie pożywienie. I będą tam bezpieczne, bo on będzie nad nimi czuwał. Tam o dobrym i złym pasterzu jest mowa, jaki jest zły, ale już o tym nie będziemy mówili. Ale owca idzie, ma zaufanie. To jest tak jakby... ta owieczka jakby wyssała, prawda, z mlekiem, można powiedzieć, tak, takie określenia użyć, z mlekiem matki, to posłuszeństwo, ten pasterz zawsze jest. I ona go się słucha i ten pasterz, on nigdy nie robi im krzywdy. On wyprowadza, karmi, strzyże i tak dalej. On się opiekuje. I to jest, to jest taki wizerunek, Pan Jezus powiedział, taki przykład podał dla Żydów, dlatego, że oni wiedzieli, jak się zachowują pasterze. Oczywiście dobry pasterz. Jak zachowują się owce. Dlatego im podał taki przykład. Podał im przykład owczarni. I to jest takie bardzo ważne, że jeżeli nie słucham, to nie jestem owcą i nie jestem ze stada. To jestem tym, który słucha zupełnie co innego i się radzi innych rzeczy. Nie sięgasz do źródeł, nie sięgasz do Bożego Słowa, tylko sięgasz do innych rzeczy. Czy to są książki, czy czasopisma, czy jakieś programy, obojętnie co. Tam szukasz rozwiązania swojego problemu. Tam szukasz porad dla swoich decyzji. Nie idziesz i nie radzisz się Boga. Nie jesteś owcą. Nie słuchasz się głosu swojego pasterza. To jest Słowo Boże, które i w Słowie Bożym znajdujemy odpowiedź na każdą rzecz. Czy słuchamy się, czy słucham, czy jestem w ogóle owcą? Czy jestem owcą? Ten fragment, który czytał o Eliaszu, to czytał chyba dzisiaj Mariusz. Kiedy już poszedł, sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł przed krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Tak, Eliasz, można to w dwojaki sposób rozumieć, zmęczony był służbą, albo też uciekł przed oblicza tej królowej. I może też zasmucił się z tego powodu, że wcale nie jest lepszy, że nie zaufał do końca swojemu Bogu, który zawsze go wyrywał i który zawsze mu mówił i Eliasz nigdy nie robił nic, co mu Bóg nie powiedział, prawda? Bóg jest powiedziane i powiedział do Eliasza i Eliasz tak, i Eliasz usłuchał i poszedł i tak uczynił. A tu nagle wystraszył się i mówi: nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Jakby też taki żal dochował do siebie, że też zawiódł swojego Boga. Tak jak często jego ojcowie zawodzili Boga, dlatego że grzeszyli, że żyli w grzechu. A później musieli składać ofiary, krwawe ofiary, aby przebłagalne ofiary za swoje grzechy. Wiecie, jak wyglądała ofiara złożona za grzech? Kto dokonywał tejże ofiary? W pierwszym rozdziale trzeciej księgi Mojżeszowej jest opisane, że przyprowadzisz i ten, który zgrzeszył, ten, który przyprowadzał, kładł swoją rękę na głowie tego zwierzęcia. Tak jest tam napisane, a następnie sam, no nie kapłan czynił, sam podrzynał gardło tej ofierze. Jest to takie, wiem, że jak to mówię, być może do was to dociera takie, rzeczywiście, co to było? Ale to on musiał sam zdać sobie sprawę z tego, czym jest grzech. I tylko niewinna krew tego zwierzęcia mogła. Kładł głowę i sam podrzynał. Wyobraź sobie piękną owieczkę, którą hodujesz, a później za swój grzech, nie za grzech tego zwierzęcia, za swój okropny grzech, za swoje być może cudzołóstwo, za swoje być może kłamstwo, za swoją nienawiść, za swój gniew, musiałeś iść, żeby Bóg wybaczył twoje grzechy. No ale dzisiaj nie musimy tego czynić, prawda? Dzisiaj nie ma krwawych ofiar. Raz została dokonana, prawda? Pan Jezus Chrystus to zrobił i my już nie musimy. To jest okropne myślenie. Bóg opiekuje się, powiem, Bóg troszczy się o swoją owczarnię. I tam jest dalej, tak, kiedy Mariusz czytał o Eliaszu, to pomyślałem sobie, bo taką jedną formę i dalej może nie pociągnął tego. Eliasz, Bóg się powinien rozgniewać na Eliasza, prawda? Powinien się rozgniewać na Eliasza. Eliasz zawiódł go, uciekł, stchórzył przed królową. A cóż taka królowa, prawda? Czyż Bóg nie miał siły ochronić Eliasza? I Eliasz mógł się spodziewać jakiejś nagany od strony Boga. A tam jest tak pięknie napisane, i wrócę i zakończę to, co Adaś na początku czytał. Potem położył się i zasnął pod krzewem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. Nie ma nagany w stosunku do Eliasza. Przychodzi anioł. Bóg wiedział, że Eliasz to był człowiek. Dzisiaj jest inaczej, ale rzeczywiście i Mojżesz raz zawiódł. Stracił zaufanie, jakby stracił wiarę, że Bóg może to uczynić. I Eliasz też zawiódł w jakiś sposób. Ale przychodzi anioł i nie gani go. Słuchaj, Eliaszu, co ty w ogóle zrobiłeś? Czemu ty uciekłeś? Nie wypomina mu tego, tylko mówi: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął się go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Taki inny obraz, powiem, gdy ktoś nam, powiem, gdy w ogóle nas zawiedzie, to my chcemy mu to, byśmy chcieli mu to wypomnieć. A anioł przychodzi i mówi: wstań, posil się. Taka pełna miłości, dalej troska. Pan Jezus, kiedy przyszedł do uczniów, powiedział: dzieci, czy macie co jeść? Oni go zawiedli. Oni uciekli. Oni go zdradzili, możemy tak powiedzieć. Tyle czasu z nim chodzili, Pan Jezus im mówił, a gdy przy tym czas zawiedli. Ale kiedy Pan Jezus do nich przyszedł, mówi: dzieci, czy macie co jeść? Ta nieprawdopodobna miłość Jezusa Chrystusa. Być w owczarni, drodzy bracia, siostry, być w owczarni, to być pod tą ręką, pod opieką Boga. Pod opieką pasterza. Pasterz ten ludzki, powiem, nie jest do końca doskonały, ale Bóg troszczy się o swoje owce. On życie kładzie za swoje owce. On położył życie za swoją owce. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmogącego, bo On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz i Jego ręce leczą, wyzwoli cię sześciu trapień, a w siódmym nie dotknie cię zło. To jest pasterz, który miłuje, który kładzie swoje życie i położył swoje życie, który też karci i smaga, bo wychowuje nas, bo chce nas wychować. A tylko jak niesfornego, prawda? Poprzez wychowanie, poprzez karcenie, ale mówi karce, ale opatruje. O darze miłością. Takiego mamy pasterza. Czy jesteśmy w tej owczarni? Czy jesteś owcą, która słucha głosu swojego pasterza? Czy jesteś tym, który nie słucha? Jeżeli nie słuchasz, jeżeli nie znasz głosu swojego pasterza, a nie znasz, jeżeli nie słuchasz się go, to nie jesteś w tej owczarni. Ale chwała Bogu, że jesteśmy, że słuchamy głosu naszego pasterza i idźmy za tym głosem. Tak jak Samuel, prawda, usłyszał głos i za którymś razem powiedział: oto jestem, Panie. Czy słyszysz głos swojego pasterza? Czy mówisz, Boże, czy odpowiadasz: oto jestem, oto chcę postępować tak, jak Ty mi powiesz. Dla Bóg, abyśmy słuchali i szli za głosem pasterza. Amen.